Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, czyli rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych: powstanie wielkopolskie i odbudowa pomnika wdzięczności. W studiu telewizji Trwam nasi goście, pan profesor doktor habilitowany Stanisław Mikołajczak, prezes Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam również. Boże.
Z nami jest także pan dr Łukasz Jastrząb, historyk, także Biblioteka Kurnicka. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Pani Jaśmina Pawłowska, solistka Royal Academy of Music w Londynie. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Pan Tomasz Pawłowski, potomek dowódcy majora Stefana Sas-Chosłowskiego. Witam bardzo serdecznie. Powstanie wielkopolskie, odbudowa pomnika wdzięczności, ważna rocznica, 27 dzień miesiąca grudnia, 99. I w kontekście także patrzymy tego wielkiego procesu odbudowy wolnej, suwerennej, najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, bo to czas, panie profesorze, szczególny. Przygotowujemy się do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, a ciężko by mówić w pełnym wymiarze o tej rocznicy bez powstania wielkopolskiego.
Tym bardziej, że jest to powstanie najbardziej niedocenione. Jest to jedno z trzech zwycięskich powstań w dziejach Polski, bo to było drugie wielkopolskie zwycięskie powstanie. Pierwsze było w czasach Napoleona w 1806 roku. Ono było bezkrwawe, bo samo pojawienie się powstańców spowodowało, że powstańcy odnieśli sukces. Drugie powstanie śląskie też było zwycięskie, ale ono było w trochę mniejszej skali. No i to powstanie wielkopolskie zaczęte 27 grudnia. I to powstanie jest niedocenione ze względu na pomijanie jego znaczenia w skali europejskiej. Jeśli mówi się o powstaniu wielkopolskim, to mówi się, że ono miało znaczenie dla przyłączenia Wielkopolski do Polski, która się odradzała. Tak, bo rzeczywiście tak było. Od 11 listopada Piłsudski zaczął proces szybkiego budowania państwa polskiego. Ten proces budowania państwa polskiego zaczął się wcześniej, bo to pierwsze takie prepaństwowe instytucje już Rada Regencyjna wprowadzała. Ale Piłsudski ten proces konsolidował i przyspieszył. I mieliśmy budujące się państwo polskie oparte głównie o zabór rosyjski i częściowo zabór austriacki i Wielkopolska, która i część Śląska, Pomorza, która była w innym państwie, w państwie pruskim. To było po prostu państwo pruskie. I 26 grudnia przyjeżdża Paderewski, on uruchamia pewien zryw wolnościowy, który w Poznaniakach się pojawia. Ale chcę wrócić do znaczenia tego powstania. To nie było powstanie, które zadecydowało tylko o przyłączeniu Wielkopolski do Polski i znacznej części Śląska i Pomorza. Na to powstanie trzeba patrzeć z perspektywy szerszej. Otóż powstańcy zadecydowali o tym, że Wielkopolska nie została ograbiona ekonomicznie. Została uratowana struktura ekonomiczna terenu, które objęło powstanie wielkopolskie. Nie zdewastowano, nie wywieziono zakładów pracy. Po drugie, powstańcy doprowadzili do tego, że materiał, na przykład komunikacyjny, parowozy, dziesiątki parowozów, setki, właśnie tysiące wagonów towarowych i osobowych zostało na terenie państwa polskiego, na terenie Wielkopolski. Nie zostało przewiezione do Niemiec. Mnóstwo materiału wojskowego zostało przez powstańców zatrzymane i ono posłużyło do uzbrojenia pojawiającej się wkrótce Armii Wielkopolski. Ale to też jeszcze nie wszystko. Bo bardzo szybko na terenie powstania, na terenie, które objęło terenów powstańczych, została zorganizowana Armia Wielkopolska. Ta Armia Wielkopolska po kilku miesiącach liczyła 100 tysięcy dobrze wyszkolonego wojska i dobrze uzbrojonego, także umundurowanego, także zapleczem logistycznym. Proszę sobie pomyśleć, Wielkopolska dała 100-tysięczną armię. Poznań pod koniec okresu międzywojennego liczył 270 tysięcy. To nie było miasto tej rangi, które dzisiaj o połowę mniejsze. Tak samo wszystkie inne miasta były ludnościowo słabsze niż dzisiaj. 100-tysięczna armia. I ta armia w wojnie bolszewickiej została przewieziona na front wschodni i marszałek Piłsudski powiedział, że bez Armii Wielkopolskiej on nie miałby cienia szansy na zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. Te wojska współpracujące z innymi wojskami, oczywiście Halerczykami, Piłsudskimi, wojskami legionowymi i tak dalej, dały siłę, która spowodowała, że wojna bolszewicka została wygrana. A dowódcy wojsk rosyjskich, sowieckich, w tym Tuchaczewski, mówili, że najbardziej w boju obawiali się wojsk wielkopolskich, potem Halerczyków i dopiero potem wojsk Piłsudskiego. Gdybyśmy przegrali Bitwę Warszawską, a Bitwy Warszawskiej bez wojsk wielkopolskich byśmy nie wygrali, to historia Europy potoczyłaby się inaczej, bo bolszewicy, przede wszystkim Polska by została zniszczona. Polska by się nie odrodziła w 18 roku, czy w 19, czy później, czy w 20, byłaby zniszczona, a wojska bolszewickie przeszłyby przez Niemcy, doszłyby prawdopodobnie do Atlantyku i historia Europy wyglądałaby zupełnie inaczej. I myślę, że z takiej perspektywy musimy patrzeć na znaczenie powstania wielkopolskiego. Za chwilę pan doktor Jastrząb będzie mówił o wysiłku zbrojnym, będzie mówił o tym, ile było ofiar. Pewnie, że te ofiary są nieporównywalne z powstaniem styczniowym, bo tam zginęło, jeśli dobrze pamiętam, chyba z 30 tysięcy powstańców. U nas było mniej. Ale znaczenie tego powstania było naprawdę wielkie. I chcielibyśmy, żeby ta wiedza o roli powstania wielkopolskiego dotarła do wszystkich Polaków, żeby zobaczyli, że to nie jest jedno lokalne wielkopolskie wydarzenie. To było wydarzenie o znaczeniu i ogólnopolskim, i o znaczeniu europejskim.
Pan doktor Łukasz Jastrząb, autor także pozycji naukowej wraz z panem Wiesławem Olszewskim, Lista strat powstania wielkopolskiego. Panie doktorze, zbrodnie podczas powstania, także lista strat i to, co pan profesor powiedział, także ogromny wysiłek zbrojny w obronie suwerenności i przynależności do Rzeczypospolitej.
Tak, zgadza się. Chciałbym jeszcze uzupełnić wypowiedź pana profesora i przesunąć ciężkość znaczenia powstania wielkopolskiego, co czynię w swoich różnych publikacjach od wielu, wielu lat, z Poznania jednak na teren Wielkopolski. Poznań oczywiście dał impuls do powstania wielkopolskiego. Przyjazd Paderewskiego to był sygnał do rozpoczęcia działań. Natomiast chciałbym jako ciekawostkę państwu powiedzieć, że Polska Gazeta, Kurier Poznański, dzień po wybuchu powstania wielkopolskiego 28 grudnia 18 roku, pisał w notatce prasowej, że na terenie Poznania miały miejsce zamieszki zbrojne. Tak to wówczas wtedy było określane. Jedna z takich legend czy mitów powstania wielkopolskiego mówi o tym, że powstanie wielkopolskie wybuchło dzięki telegrafowi, to znaczy przez jego brak, ponieważ linie zostały odcięte, nie było łączności z Poznaniem i lokalne ośrodki nie wiedziały, co się dzieje. Wtedy zaczęły się zbierać w poszczególnych miejscowościach, w poszczególnych wsiach, bo to nie tylko miasta, miasteczka, to również lokalne, malutkie wioski. Zaczęli się zbierać lokalni działacze. Bardzo często na czele oddziałów powstańczych, czy też głównymi organizatorami powstania wielkopolskiego byli księża, którzy również walczyli z bronią w ręku. Oni zaczęli się wtedy schodzić, organizować. Duży tutaj nacisk, czy dużą rolę odegrały lokalne towarzystwa gimnastyczne, lokalne towarzystwa patriotyczne, które działały przez okres zaborów. Nie było żadnego takiego konkretnego sygnału z Poznania. Ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. Był taki jakby chwilowa niemoc. I poszczególne ośrodki, Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, czy Północ, Szubin, Rynarzewo, Południe, Śrem, Środa Wielkopolska, Leszno, tam jako samorzutnie zaczęły powstawać oddziały zbrojne. Mało kto wie, ale to właśnie oddziały, no mówiąc kolokwialnie, z prowincji poszły na pomoc Poznaniowi 28 grudnia. Chciałem tutaj przytoczyć chociażby kompanię kurnicką, oddziały ze Śremu, o których teraz tutaj też będziemy mówić. To właśnie one na wieść o powstaniu zorganizowały własne oddziały zbrojne, które, no, można powiedzieć wprost, ruszyły na pomoc Poznaniowi. One patrolowały Poznań w tych ciężkich, jakby trudnych pierwszych godzinach powstania wielkopolskiego. Mam tu na uwadze fakt, iż w Poznaniu stacjonował cały czas 6. pułk w pełni uzbrojony, dopiero co pułk niemiecki, który dopiero co wrócił z frontu w pełnym uzbrojeniu. Dlatego ja kładę też nacisk właśnie na ten lokalny wymiar powstania wielkopolskiego. I najcięższe oczywiście walki były właśnie na terenie Wielkopolski. Północ, północna Wielkopolska, zachodnia, czy zachodnia część regionu. Jeżeli chodzi o znaczenie polityczne powstania wielkopolskiego, to jest to jakby takie ukoronowanie pracy organicznej, która była w zaborze pruskim przez okres zaborów. Chciałbym też jeszcze zwrócić uwagę, że w wielu relacjach powstańców wielkopolskich, które mam teraz okazję opracowywać w związku z projektem na setną rocznicę powstania wielkopolskiego, pojawia się taki wątek, iż w Poznaniu czy na wyższych takich szczeblach debatowano, rozmawiano, prawda, nie dawano żadnego sygnału. I właśnie tam jest pokazana właśnie ta oddolna organizacja powstania wielkopolskiego. Która to oddolna organizacja, oczywiście potem została ujęta w jakieś karby wojskowe, o czym też również pan profesor mówił, została stworzona, świetnie wyposażona, wyszkolona i przede wszystkim umundurowana z pewną taką strukturą Armia Wielkopolska, która oczywiście odegrała bardzo ważną rolę w wojnie polsko-bolszewickiej. Jeżeli chodzi o straty osobowe powstania wielkopolskiego.
A może jeszcze do tego dodam, że pierwsze kilkanaście dni to były rzeczywiście typowe walki partyzanckie, takie, bo powstanie nie było przygotowane. Ono nie miało żadnej struktury dowództwa.
To, jeżeli mogę wejść w słowo, to nawet nie były oddziały partyzanckie. To było na takiej zasadzie, że organizowały się lokalne społeczności. Rozbrajali posterunki żandarmerii, rozbrajali posterunki wojskowe. Brali broń albo przejmowali transporty kolejowe, czyli na przykład do ataku na pocztę, na posterunek żandarmerii, po skończonym jakby wykonanym zadaniu, dosłownie to jest we wspomnieniach, odkładali broń i szli do domu. I potem było tak, że po iluś latach próbowano odtworzyć pewne struktury, pewne historie. Nie dano rady w niektórych miejscowościach jakby opisać tych pierwszych dni grudniowych czy styczniowych 18-19 roku. To wynikało z takiego przekonania, że to też jest w wielu wspomnieniach, że Wielkopolanie taki mają charakter, czy mieli wówczas, mają do teraz, że oni, to też widać we wspomnieniach powstańców wielkopolskich, oni po prostu tak to opisują, że trzeba było pójść, poszliśmy, wykonaliśmy swoją pracę, swoją robotę, jak to mówili też kolokwialnie, schowali karabin do szafy albo oddali na posterunku i wrócili po prostu do swoich codziennych zajęć. Ten patriotyzm, tę walkę o swoją miejscowość uważali jako obowiązek. Oczywiście, tu też jaka taka ciekawostka, po latach z niektórych tych oddziałów powstańczych liczących 4, 5, no góra do 30 osób w formie plutonu, to się rozrastało do kompanii, batalionów, prawda, na zasadzie konfabulacji. Jest taka historia zdobycia samochodu pancernego pod Budzyniem. Tam brało w udział w akcji kilkanaście osób. Natomiast po latach czytałem różne wspomnienia i jakby tak zebrać wszystkich uczestników, wyszedłby cały batalion, który zaatakował jeden pancerny samochód.
Ja chciałem powiedzieć, że te pierwsze kilkanaście dni ten charakter był działania typowo powstańcze i miał charakter punktowy. Natomiast jak pojawiło się w Poznaniu to logistyczne zaplecze i polityczne zaplecze powstania, to ono chciało doprowadzić do tego, żeby ogarnąć cały teren, wytyczyć temu powstaniu granice. W pierwszym momencie nie można tego było zrobić, dlatego że nie było oficerów, zawsze oficerów starszych. Oficerowie byli bardzo często mianowani w armii pruskiej. Polak nie mógł zostać oficerem. Mógł być zastępcą oficera i zrobiono oficerów z młodszych, z zdolniejszych, jak się nazywa, tych...
Podoficerów.
I oni mogli dowodzić plutonem, nawet pewno nie kompanią. Po pewnym czasie, to naprawdę było bardzo szybko, Piłsudski przysłał tutaj kilkudziesięciu oficerów wyższego szczebla i oni ogarnęli logistycznie i organizacyjnie powstanie i doprowadzili bardzo szybko, bo w połowie stycznia, do ustalenia granic na czterech frontach. I powstanie już nie miało charakteru punktowego, tylko terytorialne. I te granice bronili, ale także poszerzali. To było bardzo istotne.
Tak, co ciekawe, te pierwsze potyczki prowadzone przez powstańców wielkopolskich, one były dowodzone, zaplanowane i prowadzone przez żołnierzy niższej szarży.
Tak jest.
Zwykle powstanie nam się kojarzy z generałami, pułkownikami, prawda? Są na obrazach, są na pomnikach, po piersiach. Natomiast powstanie wielkopolskie miało swoich lokalnych bohaterów. W stopniu szeregowego, kaprala, sierżant to już był naprawdę wysoka szarża, którzy dowodzili kompaniami, batalionami nawet całymi, planowali ataki, które kończyły się powodzeniem.
I tutaj chciałbym położyć nacisk... Lub nie, bo były czas takie, że tak. Były duże straty i niepowodzenia.
Były oczywiście też takie oddziały, gdzie później Dowbor Muśnicki wysyłał ich, te oddziały, karnie na front wschodni. Dosłownie tak, za porażki pod Szubinem czy pod Renarzewem. Ale też chciałbym położyć nacisk właśnie na lokalnych bohaterów.
O stratach za chwilę pan Tomasz Pawłowski, potomek dowódcy majora Stefana Sas-Chosłowskiego. Powstanie to konkretni ludzie, jak mówiliśmy przed chwilą, także bohaterowie.
Powstanie to konkretni ludzie, ale też powstanie to przede wszystkim ludzie, którzy kierowali się takim wewnętrznym poczuciem patriotyzmu, tym, co przez całe lata było zapomniane i tym, że w zasadzie dopiero od 2 lat czynię to z wielką satysfakcją jako mieszkaniec Wielkopolski, że w zasadzie dopiero po dojściu do władzy obozu patriotycznego o powstaniu zaczęło się mówić tak, jak się mówi. A więc o powstaniu zaczęło się mówić poprzez pryzmat i tego powstańca, o którym ktoś zapomniał i pali się u niego jedna świeczka z piękną inicjatywą, wychodzą poznańscy kibice Lecha, którzy łamią ten stereotyp tych kiboli, który był nam przez lata wpajany, a nie zapominają o tych grobach powstańczych i zapalają im świeczkę. I tak jak powiedziałem, kwestia związana z pewnym podejściem, takim wewnętrznym, patriotycznym do spotkania. To się zmieniło. Ja z wielką radością cieszę się, że mogę dzisiaj tutaj z Państwem usiąść. Z zawodu jestem reżyserem i praktycznie nie miałem możliwości nawet powiedzenia o swoim przodku, dlatego że przez lata tego rodzaju informacje były może nie tępione, ale na pewno tłumione. Jeśli mowa o Stefanie Sas-Chosłowskim, to właśnie jeden z tych wielkich dowódców, który wpłynął bardzo mocno na losy powstania, ze względu na to, że był to oficer frontowy, oficer, który ranny był pod Verdun, przyszedł tutaj w stopniu podporucznika i był ziemianinem, herbu Sas, Sas-Chosłowski. Miast siedzieć przy kominku, tak jak niektórzy ziemianie, zrzucił to wszystko i zaczął organizować powstanie wspólnie z innymi ziemianami, którzy byli też o tych patriotycznych takich konotacjach, w którym w sercu grała wolna Polska. I to bardzo pięknie jego droga jak gdyby jest taką typową drogą, bo tworzy batalion śremski, o którym tutaj pan profesor i pan doktor wspomnieli. Batalion śremski ogromnej połaci ludzi, bo on praktycznie od Kurnika aż po Zbąszyń wsławił się tym, że przejął koszary w Śremie. Te słynne koszary, gdzie było ponad 2000 uzbrojonych niemieckich żołnierzy frontowych i gdyby to się wylało, to byłaby masakra, bo tak jak tutaj powiedzieli koledzy, często powstańcy to byli ludzie, którzy szli na pocztę, potem brali broń i szli do walki. Zrobił to pewnego rodzaju fortelem, jako ziemianin, jako człowiek, który był wykształcony za granicą, znał wszystkich niemieckich dowódców i praktycznie na zasadzie negocjacji i pertraktacji wyprowadził ponad 2000 grenadierów, żołnierzy i zostawili sprzęt w Śremie. Potem jego droga, no to oczywiście kampania wojna polsko-bolszewicka, za co dostał Krzyż Virtuti Militari, gdzie był dowódcą 69. Pułku Piechoty. po wojnie polsko-bolszewickiej, w okresie międzywojennym, prezes Towarzystwa Ubezpieczeń SNOP, potem kampania wrześniowa i znowu dowódca, znowu walka. Po klęsce kampanii wrześniowej zamknięty w obozie jenieckim w Oldenbergu. Kiedy wrócił już w cudzysłowie do wolnej Polski po wojnie, komuniści, takiego bohatera, który praktycznie mógłby być pewnego rodzaju ikoną, prawda, bo ta wojna polsko-bolszewicka, powstanie wielkopolskie i te działania takie patriotyczne, komuniści nękali go, mieszkał w mieszkaniu swojego przyjaciela, komendanta powstania wielkopolskiego, Stanisława Taczaka w Gnieźnie i w tymże mieszkaniu, szykanowany przez komunistów, umiera w 1954 roku. I taka, można powiedzieć, taka pewnego rodzaju klamra i taka pewnego rodzaju refleksja. Praktycznie przez lata i lata komuny i potem te lata po 1989 roku o tego rodzaju ludziach się prawie nie mówiło. A przecież prawdopodobnie dzisiaj nie siedzielibyśmy w tym miejscu, bo być może nie byłoby Polski. I dlatego jestem bardzo szczęśliwy i bardzo też dziękuję, że możemy się dzisiaj spotkać z ojcem i tutaj w tym pięknym studiu.
Pani Jaśmina Pawłowska, światowej sławy artystka. Cieszymy się także z obecności, pozostając w tym wymiarze artystycznym. Polacy rozsiani w różnych zakątkach całego świata. Artyści wielkiej klasy, powiedzielibyśmy z górnej półki. Jakie jest myślenie patriotyczne? Odwołuje się do tego, co pan Tomasz mówił, bo ten patriotyzm jest bardzo nam wszystkim potrzebny, nie tylko tym, którzy mieszkają w kraju, ale także naszym rodakom rozsianym przecież w tak wielu zakątkach całego świata.
Tak, patriotyzm w tej chwili jest nam potrzebny, tak jak ojciec mówił, jak chleb i woda, może nawet jak powietrze. To nas kształtuje, dzięki temu tu jesteśmy, istniejemy. Jeśli chodzi o sytuację w Polsce, w tej chwili się zupełnie inaczej to wygląda, biorąc pod uwagę też inne kraje europejskie. Zauważyłam, że artyści coraz częściej skłaniają się ku tematyce patriotyzmu i narodowości. Myślę, że składa się na to kilka elementów. Niewątpliwie najważniejszym jest to, że wreszcie jest tak jakby przyzwolenie na to, bo o tym się nie mówi, ale dzięki temu, że obóz patriotyczny, który rządzi w tej chwili w Polsce od 2 lat, daje to przyzwolenie, daje tą furtkę, otwiera ją, nie tylko drzwi, ale okna, na to, żeby artyści mogli odgarniać z popiołu historii tych naszych bohaterów zapomnianych. Drugą rzeczą jest też to, że kiedyś, patrząc z perspektywy mojej, czyli artystki, która podróżuje po świecie, daje koncerty, często dla Polonii zagranicznej, oni się bardzo cieszą, kiedy przyjeżdżają Polacy, ale też za bardzo się smucą, że często właśnie muszą być zmuszeni do życia za granicą. Z kimkolwiek bym nie rozmawiała, wszyscy by chcieli właśnie żyć z tą kulturą polską i tradycją dookoła siebie. W Polsce po prostu, w Polsce. Kiedyś słowo patriotyzm był jakimś powodem do wstydu. Ale teraz widzę właśnie coraz śmielsze propagowanie wydarzeń kulturalnych na rzecz, między innymi właśnie cieszy mnie bardzo to, że już w tej chwili się zaczęło piękne rozpoczęcie 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i na pewno przez cały okrągły rok będzie to kultowowane i będzie poprzedzone wspaniałymi koncertami muzycznymi. Ja z mojej strony jestem dumna i blada, że mogę żyć w Polsce, że jestem w Wielkopolsce, którą obronił potomek mojego męża, Stefan Sas-Chosłowski, że jest to przyłączone, Wielkopolska jest przyłączona do Polski. Jestem Polką, patriotką, jestem z tego dumna i jestem rada, że artyści nie tylko w Polsce, ale też za granicą wracają. Tak. I coraz częściej mówią o tym, bo kiedyś spotkałam się też z taką osobą, która była na moim koncercie i powiedziała takie znamienne słowa. I bardzo piękną macie tradycję, ale dlaczego nie czcicie swoich bohaterów? Przez chwilę miałam taką lekką taką nutę nostalgii, takiej zadumy, że właściwie właśnie dlaczego? Wreszcie zmienia się to wszystko na lepsze. Ja to widzę i wszyscy inni.
Dziękujemy. To zarazem także piękne świadectwo. Panie doktorze, straty, bo wywołaliśmy także ten temat, który chcemy podjąć, konkretne straty Powstania Wielkopolskiego.
Z szacunków, które przeprowadziliśmy razem z żyjącym już profesorem Pisem Olszewskim 10 lat temu, tworząc właśnie listę strat Powstania Wielkopolskiego, wyliczyliśmy, że w wyniku działań powstańczych zginęli w walce lub zmarli, lub zginęło w walce lub zmarło z ran około 2300 powstańców wielkopolskich. Pierwsza lista strat Powstania Wielkopolskiego powstała już w 1936 roku. Ówczesna lista obejmowała 1700 osób. Myśmy do tych pierwotnych danych przedwojennych wróciliśmy po prawie 70 latach, zweryfikowaliśmy tamtejszą listę. Wyszło, tak jak mówiłem wcześniej, ponad 2000 osób. Oczywiście nie są to dokładne szacunki, one mogą się zmienić, prawda? Natomiast przy okazji listy chciałbym zaznaczyć pewien taki fakt, o którym również bardzo mało się mówi. Podczas Powstania Wielkopolskiego były popełniane zbrodnie wojenne ze strony niemieckiej. Należy podkreślać cały czas, że w walkach brały udział jednostki frontowe, niemieckie jednostki frontowe, wyposażone w taką samą broń, jaka była używana na frontach I wojny światowej. Broń, czy też taktyka wojenna, o której czytamy w podręcznikach, oglądamy filmy dokumentalne. Taka sama taktyka, taka sama broń była używana również na froncie wielkopolskim. Zatem mieliśmy do czynienia w Wielkopolsce z używaniem gazów bojowych, z ostrzałami artylerii, ostrzałami artyleryjskimi wiosek, rozstrzeliwaniem osób cywilnych, kradzieżami, gwałtami. Również miałem dostęp, widziałem protokoły lekarskie poległych powstańców wielkopolskich, którzy byli przed śmiercią torturowani. Nie będę tutaj przytaczał szczegółów, natomiast powiem tylko o jednym przypadku dobijania rannych powstańców wielkopolskich łopatami przez niemieckie oddziały wojskowe. W ramach tak zwanego Grenzschutzu, czyli oddziałów z nazwy mających coś w rodzaju wojsk takich ochrony pogranicza, ochrony granic, były przez Niemców tworzone oddziały najemników, osobno opłacanych, to były takie osobne oddziały, które zajmowały się właśnie zbrojami wojennymi, rabunkami, terroryzowaniem ludności cywilnej. Jeśli chodzi właśnie o straty, to przepraszam, również jest w tym roku taka inicjatywa ze strony Instytutu Pamięci Narodowej dotycząca weryfikacji, czy niejako weryfikacji i spisania dokładnego i jakby zinwentaryzowania grobów powstańców wielkopolskich spoczywających na terenie Wielkopolski.
A jeszcze bym dodał, że to są straty bezpośrednio związane z Powstaniem Wielkopolskim, bo w czasie II wojny światowej nastąpiła druga faza tępienia powstańców wielkopolskich, bo Niemcy wyłapywali ludzi, którzy brali udział w Powstaniu Wielkopolskim i ich rozstrzeliwali albo w lasach, albo na rynkach miast i miasteczek wielkopolskich, między innymi wykorzystując zdobyte listy powstańców, które były zamieszczone w pomniku, które rozbili. I tam znaleźli listy, częściowe listy powstańców i ich wyłapywali, rozstrzeliwali. To też dotyczyło prawdopodobnie setek powstańców. To też nie jest dokumentowane do końca.
To, o czym właśnie pan profesor mówi, to była właśnie jakby taka reguła, że wkraczając do danej miejscowości, do danego miasteczka, pierwsze jakby kroki między nimi były kierowane pod lokalne pomniki, gdzie były wykopywane akty erekcyjne. I na podstawie tych akt erekcyjnych tworzone były listy osób zaangażowanych społecznie, patriotycznie i to były gotowe listy osób do rozstrzelania. Zresztą takie listy powstawały już
wcześniej,
tak, parę lat przed II wojną światową, pod pozorem badań naukowych, pod pozorem, to również, to potem wyjdzie zresztą przy stratach materialnych, na przykład Kościoła katolickiego, gdzie Niemcy wysyłali na tereny do Polski studentów, pod pozorem pisania prac magisterskich, na przykład z historii sztuki, gdzie były tworzone dokładne listy dóbr materialnych, które później po wkroczeniu wojsk niemieckich były grabione. Trzecią jakby taką fazą represji wobec powstań wielkopolskich był okres po roku 1945, gdzie ówczesny Urząd Bezpieczeństwa próbował szukać haków na powstańców wielkopolskich, którzy po wojnie organizowali się ponownie w związki kombatanckie. Miałem dostęp do wybiórczych akt. Zachowało się tylko kilkanaście teczek dotyczących różnego typu akcji prowadzone przeciwko powstańcom wielkopolskim. Szukano dosłownie wszystkiego, czegokolwiek, co można byłoby założyć, czegokolwiek na podstawie czego można byłoby założyć sprawę operacyjną weteranów. Pamiętajmy, że wówczas to już byli 50-60-latkowie. I na przykład ubecy próbowali na przykład robić aferę, że ktoś nie oddał narzędzi do kółka rolniczego, ktoś źle zważył chleb w sklepie. Próbowano powstańców wielkopolskich jakby wmontować w jakieś afery polityczne, w afery idące w kierunku kontaktów z Niemcami. W zasadzie zdecydowana większość tych spraw, do których miałem dostęp, kończyła się umarzaniem, nie znaleziono nic. Ale to też pokazywało jakby taką politykę ówczesnych władz, że nawet tych weteranów, którzy już naprawdę w podeszłym wieku, którzy walczyli o wolną Polskę, próbowano wciągnąć w jakieś manewry polityczne. Na szczęście bez efektu.
Bo to były środowiska, sprawdzone środowiska patriotyczne. Środowiska patriotyczne dla komunistów były bardzo realnym zagrożeniem, bo potomkowie tych powstańców też byli wychowani w tym samym duchu. Jeszcze może warto przypomnieć fakt, że znaczna część, zwłaszcza miasteczek wielkopolskich, była nasycona żywiołem niemieckim. W samym Poznaniu było około 40% Niemców i to była te górne warstwy, urzędnicy, inteligencja i oni mieli doskonałe rozeznanie w nastrojach patriotycznych. Polskie organizacje, te paramilitarne, sokoły, harcerstwo było inwigilowane, robione listy, były kontrolowane, jaką prowadzą działalność, ograniczona była ta działalność. Doskonale wiedzieli, kto tam był i tych ludzi również wyszukiwano i mordowano. Mordowano, bo to nie było z wyroku sądu.
Drodzy Państwo, zaproszę także już widzów i słuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Telefonia komórkowa 536 600 300 i 536 600 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy. 56 657 0013 i końcówka 14. Mówiliśmy o patriotyzmie, mówiliśmy o pamięci, o przywracaniu właściwego miejsca na kartach historii bohaterom. Panie profesorze, co z odbudową pomnika wdzięczności?
No myślę, że warto przypomnieć Polakom spoza Wielkopolski, spoza Poznania, że inicjatywa odbudowy tego pomnika pojawiła się w roku 2011. Zgłosiłem ją w imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Komisji Zakładowej Solidarności Uniwersytetu. I wydawało nam się, że mamy strasznie dużo czasu, że my ten pomnik zbudujemy za wcześnie, bo chcieliśmy go zbudować na setną rocznicę odbudowy niepodległości Polski i setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. I nagle zaczęło się okazywać, że ta idea, która została bardzo dobrze przyjęta przez znaczną część wielkopolskiego i poznańskiego społeczeństwa, zaczęła być blokowana tam, gdzieśmy się tego zupełnie nie spodziewali, bo przez władze, które zostały wybrane w demokratycznych wyborach. Symbol polskiego patriotyzmu, symbol walki o polską niepodległość był blokowany przez polskie władze. Polskie władze miasta podtrzymywały decyzje hitlerowskich Niemiec. To było po prostu dla nas niepojęte. I to się toczy do dzisiaj. My do dzisiaj nie możemy uzyskać pozwolenia na budowę dzięki zabiegowi, no takiemu prawniczemu. Nie możemy wystąpić o pozwolenie na budowę, bo nie mamy władania gruntem. A o władaniu gruntem decyduje ten, który ma tę zgodę udzielić, czyli prezydent miasta Poznania. Nasz wniosek jest nieformalny, nie jest rozpatrywany. A uzasadnienie merytoryczne jest takie, że władze nie zgadzają się na lokalizację. Lokalizację, za którą opowiedziało się 25 tysięcy poznaniaków. My byśmy mieli ich więcej, tylko akcja była jedną sobotę, niedzielę. W części parafii, nie we wszystkich. Tyle podpisów zebraliśmy. Jak przekazaliśmy te podpisy wtedy jeszcze prezydentowi Ryszardowi Grobelnemu, to powiedział, że to jest największa akcja petycyjna, największe podpisy, które zebrano, pomijając ten okres, kiedy komitety obywatelskie w 1989 roku były popierane. I on to uwzględni. No niestety przegrał wybory i nastał inny prezydent, który się tym zupełnie nie przejmował. No i mamy taką sytuację pewnego pata. Czekamy w tej chwili po prostu na to, aż w następnych wyborach samorządowych za rok nastąpi zmiana prezydenta i ten nasz tęczowy prezydent odejdzie i przyjdzie jakiś, który będzie rozumiał, co to znaczy walka o wolność, co to znaczy szacunek dla bohaterów, o czym tutaj państwo pawłowscy tak pięknie mówili, i że zostanie nadane no, właściwe ramy temu, co trzeba czcić tym, którzy za wolną Polskę oddali życie. Bo trzeba także pamiętać, że w tych działaniach powstańczych zetknęły się dwa światy mentalne i emocjonalne. Niemiecki. Niemcy, którzy przegrali wojnę, mieli potężną przewagę militarną nad naszymi wojskami, ale nie mieli absolutnie morale. Oni nie chcieli już umierać w żadnych walkach. Oni chcieli po prostu przetrwać, wrócić do swoich domów. I pojawiła się niezwykła, silna wola walki o wolną Polskę Polaków, którzy nie wahali się oddawać życia. I myślę, że ta postawa była decydująca o zwycięstwie. I jeżeli się tego nie szanuje, tej krwi, tego zaangażowania, tej walki o wolną Polskę, to się podważa bytowanie narodu. Naród, który nie walczy o swoich bohaterów, traci jakby moralne zaplecze do bycia niepodległym. Jeżeli nie chce się płacić na swoje wojsko, to płaci się za wojsko tego, które nas podbiją. Jeżeli się nie szanuje swoich pomników, to będzie się musiało szanować pomniki narzucone nam. Tak już było w Poznaniu, bo tam, gdzie był stał pomnik, stał przedtem pomnik Bismarcka.
Panie profesorze, wrócimy do tematu pomnika. Chciałbym odebrać telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy? Skąd telefon?
Jerzy z Poznania.
Witam, panie Jerzy.
Ja chciałem tylko zapytać się przy okazji właśnie, bo mnie tak to, czy sztandary powstańców wielkopolskich, bo mam przed sobą książkę Powstanie Wielkopolskie, Czubiński, Grot, Miśkiewicz i tam jest zdjęcie i jest orzeł w koronie, a zawsze jak są te uroczystości u nas w Poznaniu, to się widzi takie papierowe sztandarki i tam są orły bez korony.
Bardzo dziękujemy. Panie Jerzy, ktoś do...
Być może to są orły piastowskie, jako nawiązanie do tradycji walki od X wieku. Najprawdopodobniej tak. Natomiast jeżeli chodzi o sztandary, fachowcy od sztandarów pracują w Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Zapraszam do Odwachu w Poznaniu.
Ale prawdopodobnie one były orłami w koronie, dlatego że te tak zwane łyse orły pojawiły się razem z komuniści, po prostu pozbawili orła korony.
No chyba, że to było to stylizowane na piastowskie.
Mogły być stylizowane na piastowskie, tak jest.
Można, bardzo proszę, panie Tomaszu.
Ad vocem do tego, co pan profesor to mówił przedtem. No, poeta mówił, ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, nim macie sami doskonalsze wznieść. Tak? No tutaj widzimy, jeżeli chodzi o pomnik... o który tutaj walczymy, Komitet Rodzin Powstania Wielkopolskiego, który mam przyjemność reprezentować, stoi na tym samym stanowisku, które tutaj pan profesor prezentował. No proszę państwa, dochodzimy do jakiejś totalnej paranoi. Mieszkamy w kraju, gdzie jeśli gramy koncerty w Austrii, w Londynie czy w Kanadzie, wszyscy mówią, odbierają nas jako kraj katolicki, jako kraj, który jest przede wszystkim no, jakby wpisany w ten wizerunek Chrystusa. I teraz władza administracyjna zakazuje naukowcowi, autorytetowi, który powiedzmy od lat o tą ideę walczy, tego rodzaju tutaj działa inicjatywy prospołecznej, która de facto odpowiada na zapotrzebowanie społeczne, bo przecież trzeba dodać też, panie profesorze, że gdybyśmy tak wyszli w Poznaniu i zapytali sobie na takim świętym Marcinie, głównej ulicy Poznania, czy jest pani, pan za tutaj odbudową pomnika Chrystusa, no to jestem przekonany, że jeśli nie 100%, to na pewno 90% powiedziałoby oczywiście. Dlatego to jest takie dosyć no, takie smutne i takie zastanawiające, bo ta walka rzeczywiście ona jest. Pan profesor czyni wiele wspaniałych inicjatyw. Ostatnio byliśmy zaproszeni z małżonką na przepiękny koncert niepodległościowy w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie też mówiliśmy na temat tego koncertu, tego pomnika. Dlatego też to jest takie, jeśli władza ma reprezentować obywateli, no to nie może wydawać decyzji, które będą sprzeczne, jeżeli chodzi o wolę tych obywateli. To tak, jeżeli mogę, jako taką tutaj dygresję.
No, to tylko powiedzieć, że ja...
Panie profesorze, odbiorę telefon. Proszę. I zaraz po telefonie przekażę głos. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Mówi Michał z Polski Północnej. Ja chciałem zwrócić uwagę w trakcie pracy nad pomnikiem, że wiemy, że w tych czasach trzeba uważać, że jak gdzieś będzie krzyż, a może cały pomnik będzie krzyżem, to mogą przyjść tacy, co będą chcieli go usunąć i wtedy ta pamięć zostanie zapomniana. Bo wiemy, że na pomniku Jana Pawła II chcą usunąć krzyż, a 30 grudnia 1988 roku, czyli 30-lecie w przyszłym roku będzie, papież pisał o tym, że nauka, społeczna nauka Kościoła powinna wejść do formacji specjalistycznej, do programów szkolnych i uniwersyteckich, a duszpasterze mają prawo i obowiązek głoszenia zasad moralnych w odniesieniu do porządku społecznego. I jeśli się nie zaangażujemy wszyscy razem, no to ciągle może być to samo, co historia pokazuje. Jeden napada na drugiego, a w kontekście radykalnych przemian zachodzących w świecie gospodarki i pracy, świeccy to muszą się przede wszystkim zaangażować w rozwiązywanie bardzo poważnych problemów rosnącego bezrobocia. Ja nie widziałem nigdzie pomnika ludzi bezrobotnych, głodujących, ludzi, którzy nie mają pracy. 2 miliony ludzi w Polsce nie ma pracy, inni przyjeżdżają, 3 miliony na obczyźnie się tu.
No, panie Michale, coś z naszym połączeniem zostało no, przerwane. Panie profesorze, rzeczywiście bardzo wymowne przesłanie płynące z tego pomnika, bo warto powiedzieć, co to był za pomnik, co reprezentował sobą w kontekście właśnie wartości tego etosu narodowego, społecznego, no i burzliwe koleje tego pomnika, tak jak burzliwa historia naszej ojczyzny.
To może zacznijmy od tego, że jest to pomnik patriotyczny. To nie jest pomnik religijny, jak próbują nam wmawiać. A próbują to wmawiać nam potężnie, żeby jakby odstręczyć tę część społeczeństwa Poznania i Wielkopolski, która specjalnie z religią nie jest związana i z Panem Bogiem nie jest związana. To był od początku pomnik patriotyczny, który miał uczcić ofiary i pamięć powstańców wielkopolskich. Tyle tylko, że w jego centrum uznali, że ma stanąć figura Chrystusa. Dlaczego figura Chrystusa? Dlatego, że wtedy na terenie Polski, ale zwłaszcza na terenie Wielkopolski, był wielki kult serca Pana Jezusa, który w dzisiejszych czasach został trochę przysłonięty kultem Miłosierdzia Bożego. Ale wtedy kult serca Pana Jezusa, zwłaszcza w Wielkopolsce, był bardzo silny. On przyszedł z Francji w XVIII wieku do Polski, tu się umocnił. I dlatego Poznaniu jako pierwszy w Polsce stanął kościół pod wezwaniem z serca Pana Jezusa, prawda? Na dzisiaj świętego Floriana przy ulicy Kościelnej, gdzie teraz stoi ta figura. Powstańcy szli do powstania z obrazkami i medalikami serca Pana Jezusa. I oni uznali, że prawdopodobnie opatrzność Boża zadecydowała o tym, że trzej zaborcy przegrali wojnę, pierwszą wojnę światową. To stworzyło warunki do zwycięskiego powstania wielkopolskiego. I w tym chcieli to symbolicznie wyrazić tą figurą serca Pana Jezusa. No i dzisiaj ta figura serca Pana Jezusa jest tym głównym czynnikiem, który uniemożliwia odbudowę naszego pomnika. W okresie międzywojennym w trzech miastach, w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, były pomniki, które czciły polskie dążenia wolnościowe, niepodległościowe. W Warszawie był drugi w świecie postawiony grób nieznanego żołnierza. W Krakowie od 1510 roku stał pomnik grunwaldzki, postawiony na 500. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem. I u nas stanął po też pewnych bojach pomnik serca Pana Jezusa. On miał dwie nazwy. Pomnik wdzięczności lub pomnik serca Pana Jezusa. Czasem jest nazwa nietrafiona Chrystusa Króla, bo on był poświęcany, święto Chrystusa Króla. Ale to nie był pomnik Chrystusa Króla. To jest jakby Chrystus Król ma inną teologię, prawda? Także że to jest błędna nazwa. Albo pomnik serca Pana Jezusa, albo pomnik wdzięczności. Ten pomnik wdzięczności lepiej oddaje patriotyczny charakter tego pomnika. Otóż w 20 roku pojawiła się ta inicjatywa i 12 lat trwało, zanim władze zgodziły się na postawienie tego pomnika. Dlaczego tak długo trwało? Bo władze chciały lepiej. Władze chciały postawić kościół. Chciały postawić wotywny kościół, tylko że Polska była zrujnowana bardzo bardziej niż po II wojnie światowej, po I wojnie światowej. Nie było na to pieniędzy. Był kryzys. Przecież jeszcze w latach 20., podkreślam, lat 20. Zdecydowano się na postawienie tego pomnika. Ten pomnik stanął w miejscu przeklętym w Poznaniu, bo to był taki kwartał, który wyznaczał Zamek Pruski, który został pobudowany oddany krótko przed I wojną światową. Siedziba Hakaty, dzisiejsze Kolegium Majów, to była siedziba Hakaty, najbardziej znienawidzonej instytucji w Wielkopolsce, która wykupywała ziemię od wielkopolskich ziemian i parcelowała rodzinom niemieckim. Potem była opera niemiecka, która w statucie miała napisane, że tam nie może paść polskie słowo. Akademia Pruska, uczelnia wyższa niższej rangi niż uniwersytet, bo Polacy jak chcieli zdobywać wyższe wykształcenie, to mieli jeździć do Berlina lub do Wrocławia, który wtedy był niemiecki. No i banki niemieckie. W środku stał pomnik Bismarcka. Tam Polacy w ogóle nie chodzili. I mądrość naszych przodków polegała na tym, że na tym miejscu postanowili postawić symbol polskich dążeń wolnościowych, pomnik wdzięczności. Bismarcka po zwycięskim powstaniu bardzo szybko rozebrany. I ten pomnik, kiedy stanął w 1932 roku, całkowicie i natychmiast zmienił charakter tego miejsca. To stało się miejsce święte dla poznaniaków. Tam się odbywały uroczystości państwowe z udziałem wojska. Tam nawet w endeckim Poznaniu odbywały się imieniny Piłsudskiego pod tym pomnikiem. No i Niemcy doskonale wiedzieli, jaka jest funkcja tego pomnika i dlatego go natychmiast po wejściu zburzyli. Bardzo pięknie o tym mówił podczas obu pielgrzymek do Poznania Jan Paweł II, który mówił, że Niemcy wiedzieli, że tu w tym miejscu na placu Mickiewicza stał pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, widomy znak polskich dążeń niepodległościowych i Niemcy go właśnie dlatego zburzyli. Niemcy go zburzyli. Za czasów komunistycznych, ze względu na ten centralny charakter figury Chrystusa, nie można go było odbudować. Ale dlaczego teraz ten Chrystus przeszkadza? To już jest całkowicie niezrozumiałe. Tym bardziej, że my ciągle mówimy o tym, że to jest podtrzymywanie decyzji hitlerowskich Niemiec. Za okupanta.
Za chwilę pan doktor Łukasz Jastrząb, odbiorę telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Sofia z Poznania.
Witam Pani
Ja
Zofię.
Życzę panu profesorowi dalszej wytrwałości w dążeniu do celu z pomnikiem wdzięczności. A teraz odniosę się do powstania wielkopolskiego. Krótko tylko przeczytam to, co znaleźliśmy w kronice szkolnej z 1919 roku w miejscowości Wysocko Małe, szkoła podstawowa i gimnazjum, pani dyrektor znalazła na strychu, a ponieważ dotyczy to mojego antenata, dlatego tylko przeczytam to, co napisał pan kierownik szkoły w 1919 roku, a pewne sprawy już panowie tu wyjaśniliście mi, ponieważ tu mnie tak drażniło pewne słowo, bandami, ale wiem, bo pan mówił, skąd brały się te bandy, jeżeli to byli najemnicy, ale zostawiam to. Panie profesorze, to jest język z 1919, nie dokładam, nie zmieniam, czytam tak, co przeczytałam w tej kronice i krótko tylko. Począł się krwawy bój z owymi bandami, na który i syny wsi naszej pospieszyły. Strzały armatnie u nas słychać było i legło na polu chwały dwóch młodzieńców z wioski naszej. 19 lutego 1919 Jan Duczmal, 22 lat, pod korzeniem powiat kępiński. Wojciech Talaga, niespełna 20 lat, pod Borowicą powiat krotoszyński, dnia 21 lutego 1919 roku. Przy udziale wielkich tłumów, do których i dzieci szkoły naszej oraz szkół z parafii ze sztandarami się przyłączyły, pochowano bohaterów 24 oraz 26 lutego kompania honorowa z muzyką oddała ostatnią posługę swym towarzyszom. Byłoby bardzo dużo jeszcze opowiadania, ale zostawiam czas innym rozmówcom. Bardzo się cieszę i dziękuję, że ten temat jest w telewizji Trwam i tak właśnie powinno być, że powinniśmy wszędzie słyszeć. Wielkopolanie nie potrafią ani się reklamować. Po prostu, tak jak pan powiedział, traktowali swoje pójście jako obowiązek. A tutaj rodzice Wojciecha Talagi stracili pod Werdę 22-letniego syna. Potem mieli trzeciego, który był w wojnie ukraińsko-polskiej i takich tragedii Wielkopolanie przeżywali bardzo wiele. A patriotyzm był przechowywany w domu, w notesikach pisano, w małych zeszycikach po polsku, bo przecież w zaborze pruskim nie musimy tłumaczyć nikomu, jak było. Pozdrawiam państwa, dziękuję i szczęść Boże w dalszym takim prawdziwym pokazywaniu historii. Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy. Pani Zofio, panie doktorze, bardzo proszę.
Chciałbym jeszcze tylko nawiązać do wypowiedzi, do telefonu pana Jerzego dotyczącego braku korony. Prawdopodobnie w literaturze spotkał się pan Jerzy ze sztandarami organizacji kombatanckich, które były tworzone po roku 1945, więc wiadomo, wówczas na tych sztandarach orły były bez korony. Ale chciałbym nawiązać do czegoś innego. Chciałbym też zaznaczyć, że po 1945 roku organizacje kombatanckie powstańców wielkopolskich, jak i sami weterani, oni nigdy nie dali się niejako wciągnąć w bieżącą politykę ówczesnego systemu. To nie byli nigdy jako tacy, w cudzysłowie, pupile władzy, wykorzystywani jako marionetki, prawda? Jak niektóre na przykład organizacje partyzantów z II wojny światowej. Powiem inaczej, nawet można do takich wniosków, można, badając źródła oczywiście, dojść, że ówczesna władza bardzo, oczywiście pomijając ten okres, o którym mówiłem, lata 45-56, gdzie szukano haków na powstańców wielkopolskich, to ówczesna władza bardzo liczyła się z powstańcami wielkopolskimi, z organizacjami, traktowała ich naprawdę z szacunkiem. I oni nigdy, chcę to powiedzieć, nigdy nie dali się wmontować, czy wkomponować, sprowokować do bieżącej polityki ówczesnych władz i byli obdarzani szacunkiem, naprawdę, wówczas, jak i też oczywiście później, po roku 90. Ja pamiętam, mój pradziadek Andrzej Mazurek, powstanie wielkopolski, chodziłem z nim pod pomnik w Poznaniu i pamiętam jako młody chłopak, że wyżsi rangą oficerowie oddawali mu honor. Pomimo, że on był porucznik rezerwy, pułkownicy generowie oddawali mu honory. Także to pokazuje właśnie tą estymę, czy też szacunek dla weteranów. I to nie tylko w wymiarze poznańskim, ale również ci bohaterowie, zwłaszcza lokalni, oni tam cały czas żyją w świadomości społecznej, w świadomości lokalnej. To jest bardzo ważne, bardzo istotne i tę pamięć powinniśmy kultywować, podtrzymywać, czego przykładem jest właśnie informacja, o której ja również nie wiedziałem, a troszkę siedzę w Powstaniu Wielkopolskim, o tym właśnie bohaterze lokalnym, o którym tutaj Państwo Polscy mówili.
Tak, ale myślę, że ten głos pani Zofii był niezwykle ważny, bo ona przywołała atmosferę tamtego czasu, szacunek do tych ludzi, którzy oddali życie, jak ich traktowała lokalna społeczność. To znaczy, że oni byli emanacją myślenia społeczeństwa, tego standardowego, typowego na prowincji, jak kolega tutaj powiedział, tego podejścia niepodległości Polski. Oni czekali, 6 pokoleń czekało na to, żeby się pojawiła szansa i oni te szanse wykorzystali, ryzykując życiem. Chcę powiedzieć, że wczoraj byłem na pięknej uroczystości w małej miejscowości, to jest nawiązanie do tego, co kolega tak mocno podkreślał, ten lokalny wymiar powstania wielkopolskiego, w Margoninie. To jest małe miasteczko w północnej Wielkopolsce, dzisiaj ma 3000 mieszkańców, na początku XX wieku miało pewno około 1000. I tam odsłaniali pomnik powstańców wielkopolskich, drugi pomnik, bo pierwszy stał na placu Suwalskiego, jednego z powstańców, on został zniszczony, postawili drugi na rynku, potem go podmienili, bo był nieudany tamten i teraz postawili drugi przy kaplicy cmentarni, dlatego że na tym cmentarzu jest pochowanych 116 powstańców. Małe miasteczko, które w znacznej części miało ludność niemiecką i żydowską, dało i okoliczne miejsce, dało 116 powstańców, którzy są na tym cmentarzu, a ponad 120 brało udział w powstaniu wielkopolskim. Była to piękna uroczystość odsłonięcia z udziałem wojewody, z udziałem wojska, kompanii honorowej, salutem, zorganizowana pięknie przez burmistrza pana Janusza Piechockiego. Piękna uroczystość z udziałem młodzieży, która dała program artystyczny, którym nikomu się nie dłużyło, mimo że było bardzo zimno. To są te inicjatywy, które taka mała społeczność potrafiła zbudować pomnik i nikomu nie przeszkadzał.
Odbierzmy telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Andrzej z Poznania.
Bardzo proszę, panie Andrzeju.
Chciałbym zwrócić na dwie rzeczy powstania. Pierwsza rzecz, tu jeden z panów powiedział, że nie było łączności. Uważam, że jest to nieprawdą, bo właśnie dzięki łączności Poznania z mniejszymi ośrodkami te mniejsze oddziały pomogły Poznaniowi. Na dowód przytoczę działania mojej babci, która miała wtedy 18 lat i jako telefonistka w 6 pułku grenadierów niemieckich obsługiwała telefony i dowódcy, wtedy nie wiem jaki miał stopień, chyba porucznik czy kapitan Paluch, dowodził w sztabie i on to za pomocą właśnie mojej babci połączył się z Frankfurtem i z Frankfurtu się pytali, co się dzieje w Poznaniu. Ona podała kapitanowi ten telefon i wtedy kapitan Paluch powiedział, wszystko dobrze. Oczywiście perfekt, umieli wszyscy po niemiecku. I chciałbym zwrócić jeszcze na drugą uwagę, że właśnie dzięki tej łączności to powstanie w Poznaniu się udało. Chciałbym jeszcze powiedzieć o pomniku Chrystusa Wdzięczności. To właśnie na jego miejscu po wojnie komuniści postawili pomnik Mickiewicza. A pomnik Mickiewicza przed wojną stał w Poznaniu przy kościele świętego Marcina. I uważam, że pomnik świętego Marcina dzisiejszy powinien wrócić przy kościele świętego Marcina, a tu powinien wrócić pomnik Chrystusa. Takie jest moje zdanie.
Bardzo dziękujemy, panie Andrzeju. Pozdrawiamy gorąco.
Tak.
Panie doktorze?
Tak, oczywiście mówiąc o braku łączności, nie mówiłem o całkowitym odcięciu wszystkich, prawda, miejscowości. To był, mówię o braku łączności dotyczącej tych pierwszych oczywiście godzin. Natomiast ta łączność była nie w sensie oczywiście stricte technicznym, telefonicznym na przykład, czy telegraficznym, ale chociażby poprzez wysłanników, posłańców, gońców, prawda? Także ta niejako komunikacja z Poznaniem była, nie? Oczywiście tak. Natomiast mówię o tych pierwszych, początkowych godzinach, gdzie w zasadzie nie wiadomo było, co robić. I właśnie te lokalne...
Poznanie nie miało struktur, nie miało
po prostu struktur wojskowych. Ono szło od dołu.
Tak, od dołu, nie? Te dwa stanowiska może tak pogodzić. Taką interpretację tutaj pan dzwoniący do nas mógł mieć, ale to też wyglądało różnie w różnych regionach. Podam przykład tylko słynnej bitwy pod Strzyżewem. gdzie właśnie posługiwano się posłańcami. Ośrodek dowodzenia Baon Śremski wtedy był w Śremie i to się odbywało niestety posłańcami, no bo nie było linii telefonicznych takich, jeżeli były, często one były poprzerywane, więc łatwiejszy był kontakt Poznania z dużymi jakimiś ośrodkami niż z prowincją. Ja myślę, że tutaj mówiąc o tym, pan doktor miał na myśli tą taką głęboką prowincję, a więc rejony, gdzie przecież główne takie bitwy, jeśli chodzi o to, się odbywały pod Rawiczem, Stefan Sas-Chosłowski pod Strzyżewem, pod Zbąszyniem. To często były małe miejscowości, była często to walka o tak zwane nasypy kolejowe. Chodziło o
tamy.
Chodziło o, żeby niemieckie pociągi nie mogły przejeżdżać z dowozem sprzętu, z dowozem zaopatrzenia i tak dalej. Więc tutaj myślę, że to jest tak, że trzeba to troszeczkę tak pośrodku, że ta komunikacja była, ale na pewno nie taka, jaka powiedzmy sobie być powinna, nie?
No to mowa o tym, że komunikacja tak. wojskowa to jest zorganizowana, jest łączność operacyjna, łączność strategiczna. W pierwszych dniach tego nie było. To zostało szybko zorganizowane. Tak jak kolega mówił, powstanie toczyło się w terenie, na tych obrzeżach, na tych granicach przede wszystkim, bo te granice broniono, ale zaplecze logistyczne było w Poznaniu. Ono bardzo szybko powstało. Najpierw był dowódcą generał Taczak, na początku Opaluch, potem generał Taczak, a potem Piłsudski przysłał niezwykle doświadczonego oficera, generała Dowbora Muślickiego, który to niezwykle sprawnie, szybko uporządkował. Także te zastrzeżenia dotyczą pierwszych dni.
Odbierzmy telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwa, Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiki,
Michałowicz.
Witam panie Stefanie.
Więc ja przysłuchuję się w tej chwili tej rozmowie, tej dyskusji na temat powstania odbudowy Chrystusa, pomnika Chrystusa Króla w Poznaniu. I od lat trwa ta sprawa odbudowy tego pomnika. I dziwię się mieszkańcom Poznania. No załóżmy w okresie PO. Może nie było takiej możliwości, ale dziwię się, że dalej wybierają takie władze Poznania, takiego prezydenta Poznania, który nie pozwala na to, żeby ten pomnik odbudować jako symbol wolności Poznania i tych regionów i przywiązania do macierzy i do chrześcijaństwa. I to jest, mnie to przeraża, że dlaczego w obecnej wolnej Polsce trzeci rok mamy już to, w tej chwili wolną Polskę, naprawdę mnie się wydaje już wolną Polskę i dalej nie możemy sobie, mieszkańcy Poznania nie mogą sobie poradzić z tymi władzami, żeby odbudować właściwy symbol niepodległości tych ziem. Dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy serdecznie, panie profesorze.
Ja myślę, że nastąpiła pewna zła zmiana w mentalności poznaniaków przede wszystkim. Przed wojną, w okresie XIX wieku, jeszcze w okresie międzywojennym, poznaniacy określali się mianem poznańczyków. I ta zmiana z poznańczyka na poznaniaka jest pewną zmianą nazwy, ale symboliczną. Poznańczyk to był obywatel. To był obywatel, to był człowiek, który myślał kategoriami szerszymi, nie tylko swojego prywatnego interesu, nie interesem konsumpcyjnym, tylko interesem państwa. Był dumny z tego, że on jest Wielkopolaninem, że on jest poznańczykiem, że tu jest porządne, uczciwie, dobrze zorganizowane społeczeństwo, że tu się narodziła Polska. A dzisiejsi poznaniacy poszli w konsumpcję. I to jest to, co zmieniło mentalność. Myślę, że także mocno na mentalność poznaniaków wpłynęły represje po 1956 roku. W ciągu dwóch dni zginęło ponad 100 ludzi. Ponad 1000 było rannych. Skala represji, które trwały do 1989 roku, była bardzo duża. To częściowo także stworzyło pewną atmosferę zastraszenia i jakby, że nie warto wchodzić w te sprawy ogólne, państwowe, narodowe, patriotyczne, bo można bardzo na tym stracić. To przecież dopiero jak się pojawiły w czasie Solidarności wagony ze Śląska, które wyszydzały poznaniaków, poznaniacy uruchomili Solidarność. To było pewne symboliczne zachowanie. Dopiero to nas obudziło. Myślę, że to, o czym mówiła pani Jaśmina, ten powrót do myślenia kategoriami patriotycznymi także zaistnieje w Poznaniu i się Poznań obudzi i na początek wybierze takie władze, które będą myślały kategoriami szerszymi, patriotycznymi, a nie takimi lewacko-libertyńskimi.
Tak, panie profesorze, przepraszam.
Bardzo proszę, panie Jaśmina.
Właśnie w uzupełnieniu do wypowiedzi pana profesora, że tak głęboko w sercu wierzę, że kiedyś ten pomnik w końcu będzie postawiony i wtedy będzie taki właśnie symboliczny zwrot właśnie ku lepszej zmianie w Poznaniu. A ja jeszcze od siebie chciałam dodać, że jeszcze postać wybitnego pianisty i polityka Ignacego Jana Paderewskiego też tu jest moim zdaniem znacząca. Ja reprezentuję świat muzyczny i nie ukrywam satysfakcji, że tak wielki artysta, który był znany na całym świecie i lobbował nawet w Stanach Zjednoczonych na rzecz Polski i wygłaszał przed każdym swoim występem niepodległościowe wypowiedzi, na rzecz Polski właśnie, działał właśnie na rzecz Polski poza jej granicami. Myślę, że to też miało lwią część i oczywiście asumpt do tego zrywu niepodległościowego właśnie w Wielkopolsce. I tego już w historii nie było. To był wielki artysta i polityk. Bardzo rzadko zdarza się coś takiego, tak żeby tą charyzmą móc się kompletnie poświęcić na rzecz swojego narodu. I wydaje mi się, że też dużo jemu zawdzięczamy.
Bardzo proszę, panie doktorze.
Chciałbym tak na koniec, na takie podsumowanie powiedzieć, że powstanie wielkopolskie nie jest, można powiedzieć, mówiąc językiem współczesnym, nie jest medialne. To znaczy, nie ma swojego takiego konkretnego bohatera. Nie ma swojego Matejki, który by namalował wielkie obrazy batalistyczne. Nie ma swojego reżysera, który by nakręcił epopeje filmowe. Nie ma swojego poety.
Być może to film wyszydzający de facto powstanie.
No tak, no o gustach też, nie będziemy tutaj też dyskutować. No ten film był, no można powiedzieć dyskusyjny. Być może też z tego wynika taka frustracja może poznaniaków, o którym była mowa moja pani, która dzwoniła do radia, że powstanie wielkopolskie nie jest doceniane, ale być może mamy taki charakter, mamy taką naturę, że nasi przodkowie zrobili swoje po prostu. Zrobili swoje i wywalczyli wolną Polskę wówczas w XIX roku, schowali broń do szafy i wzięli się do pracy. Natomiast jeżeli chodzi o docenianie na szczeblach takich wyższych, to tutaj też nie można powiedzieć, że tego nie ma, bo są różne inicjatywy, czy chociażby teraz ten program Niepodległa, który ruszył w tym roku z inicjatywy władz centralnych, który ma upamiętniać setną rocznicę powstania, nie tylko powstania wielkopolskiego, ale w ogóle 18 roku. Ale tutaj chciałem przytoczyć nieskromnie tę listę strat powstania wielkopolskiego, która ukazała się 10 lat temu, do której wstęp napisał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. I to jest ewenement w historii polskiej książki, że wstęp do publikacji naukowej pisze prezydent. Także to nie.
Urzędujący prezydent. Nie
był. Tak, urzędujący prezydent. I to nie jest tak, że tych inicjatyw nie ma, że to nie jest. One są, ale być może my jako Wielkopolanie, jako pewna część społeczeństwa, nie wiem, czy nie potrafimy promować, panie profesorze.
Panie doktorze, tu nie ma zgody, bo jak obserwujemy, jak wyglądają uroczystości obchodów kolejnych rocznic powstania wielkopolskiego, to przedstawiciele władz centralnych się na tych uroczystościach nie pojawiają. Raz był pan prezydent Lech Kaczyński.
Na 90. rocznicę, tak.
Tak jest. I to było wszystko. Nie pojawiają się ani premierzy, ani prezydenci, a tych okazji było już 20 kilka. I tego nie ma. Także za wolnej Polski tego nie ma. Myślę, że to trzeba przełamać. I to my musimy Wielkopolanie uświadomić władzom centralnym, jak naprawdę ważne było to powstanie, że prawdopodobnie, prawie na pewno, bez powstania wielkopolskiego byśmy wolności nie obronili, bo Bitwa Warszawska byłaby przegrana. Nie byłoby wolnej Polski.
Może dlatego spotykamy się w telewizji ogólnopolskiej, a nie w regionalnej.
No spotykamy się w tej telewizji, a patriotyzm ma bardzo wysoko od samego początku.
Ale to już jest o niebo lepiej, bo tak jak tutaj żona powiedziała, że jak jesteśmy w Londynie czy w Austrii, w Wiedniu, dlaczego wy nie czcicie swoich bohaterów? Od 2 lat jednak sporo się zmieniło, bo nawet zmieniło się w mentalności artystów. Jak się rozmawia z kolegami, czy to muzykami, czy to ludźmi, którzy są związani ze sztuką, to się zmieniło i to idzie ku lepszemu. I wierzmy, że to rzeczywiście się zmieni.
Bardzo dziękuję. Musimy kończyć. Powstanie Wielkopolskie i odbudowa pomnika wdzięczności to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. W studiu telewizji Trwam z nami byli pan profesor Stanisław Mikołajczak, prezes Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Pan doktor Łukasz Jastrząb, historyk, Biblioteka Kurnicka, autor m.in. publikacji Lista strat Powstania Wielkopolskiego, a także najnowszej pozycji Archidiecezja Poznańska w latach okupacji hitlerowskiej 39-45. Myślę, że to będzie inspiracja do kolejnego naszego spotkania na antenie telewizji Trwami Radia Maryja. Pani Jaśmina Pawłowska, solistka Royal Academy of Music w Londynie. Bardzo dziękuję. I pan Tomasz Pawłowski, reżyser, potomek dowódcy majora Stefana Sas-Chosłowskiego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję także widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja.